Myślę, że na razie wystarczy tego takiego wykładu jako takiego. Myślę, że czas teraz, żebyście wy zadali pytania, a ja spróbował na nie odpowiedzieć. Jeśli są jakieś pytania, jakieś wątpliwości, coś może nie tyle jasno powiedziałem, warto by było to jakoś wytłumaczyć lepiej, to proszę śmiało pytać.
Ja mogę zadać pierwsze pytanie. Proszę. Czy rzeczywiście jest tak teraz, dzisiaj, że coraz młodsi małżonkowie dochodzą tej nieważności małżeństwa, czy nie? Czy to dalej jest tak, że po 20, 30 latach, jak to wygląda, tak można, czy można tak w ogóle podać jakąś taką statystykę? Mniej więcej kiedy takie osoby trafiają, po ilu latach takiego pożycia małżeńskiego? No bo oni ileś tam czasu żyją na sposób
małżeński. Tutaj ciężko, nawet nie prowadzimy aż takich szczegółowych statystyk, jaki to tam jest wiek. Raczej częściej sprawy są takie wcześniejsze, tak? Czyli tam po kilku latach na przykład małżeństwa albo po krótkim okresie od rozstania się strony zwracają się do trybunału. I teraz kilka takich refleksji można a propos tego. Jedno to jest takie ciekawe i to się zastanawialiśmy nad tym, ale już wydaje nam się, że to jest tym spowodowane, że częściej do trybunału się zwracają o dziwo mężczyźni. Mógłby się ktoś zapytać dlaczego? By się wydawało, że to jednak tak kobiety by bardziej o te sprawy właśnie takie duchowe chciały. Dlaczego? Bo w nowym związku kobieta mówi, uporządkuj tą swoją sprawę z poprzedniego związku, tak? Zadbaj o to, żebyś mógł ze mną wejść w związek małżeński. No i facet musi. Wtedy podejmuje, on chce, tak? On wtedy chce podjąć to i on się tą sprawę podejmuje. No więc widzimy tutaj taką tego. Oczywiście też to tutaj łatwiej jest dojść do prawdy o tym małżeństwie, kiedy ten okres od rozstania się nie jest taki bardzo długi. Nie jest to okres właśnie tam 20-30 lat, bo to często świadkowie mogą nie żyć albo po prostu nawet nie pamiętać tego, co było. Tak? Tutaj też ważny jest dobór tych świadków też, którzy mogą pomóc. Często na przykład właśnie matka, kobieta więcej pewnych rzeczy pamięta z tego małżeństwa swojego dziecka niż tam ojciec, który się na przykład trochę powiedzmy mniej tą sprawą interesował. Tak? Często rodzeństwo, przyjaciele mogą więcej powiedzieć, bo jak ktoś komuś mówił tam o tym małżeństwie albo ktoś widział pewne rzeczy w małżeństwie, więc no tutaj trzeba. Oczywiście rzadziej się zdarza, że to małżeństwo trwało bardzo długi okres czasu i oni teraz zwracają się po 30-40 latach od zawarcia małżeństwa, o stwierdzenie ważności. Po pierwsze, no z tego choćby kanonu jest to trudniej udowodnić. To nie znaczy, że nie zdarzają się takie przypadki i że nie ma takich przypadków. Są, ale no, teraz mają już kilkoro dzieci, już te dzieci są wychowane i teraz stwierdzają, że ktoś był niezdolny do zawarcia małżeństwa, tak, do podjęcia obowiązków małżeńskich. No może być to trudno udowodnić, tak powiem. No, nie znaczy, że nie jest to niemożliwe, ale będzie utrudnione. Tak na marginesie a propos tego, bywa tak, że druga strona nie chce uczestniczyć, prawda, w procesie małżeńskim. Mnie to zupełnie nie interesuje, odczep się ode mnie, albo nie zawracaj mi głowy, albo jeszcze tobie na złość zrobię, nie będę w tym uczestniczył. Czy to powoduje, że sprawa nie może się toczyć? Nie, może się toczyć. W pewnym momencie sędzia wydaje tak zwany dokument, dekret nieobecności strony w postępowaniu i ta strona dopiero będzie poinformowana o tym, że sprawa się zakończyła, a potem będzie poinformowana o wyroku. Oczywiście musi taka strona być poinformowana, że się sprawa toczy, tak? Ale to już od niej zależy, czy będzie uczestniczyła w tym procesie, czy nie będzie uczestniczyła. Oczywiście trudniejsze dla sędziego jest dojście do obiektywnej prawdy, kiedy ma się tylko obraz z jednej strony. To jest normalne. Ale nie oznacza też, że brak tego udziału tej drugiej strony będzie powodował, że sprawa nie może się toczyć. Proszę.
Ja chciałem podpytać o małżeństwo. Tutaj była mowa, że z punktu cywilnego się nic nie zmienia w tym momencie, tak? Ja rozumiem, że wtedy nie ma przypadkowych. Często już szpital i takie sprawy medyczne.
Dla szpitala będą traktowane jako osoby sobie obce, tak?
Czyli to rozwiązanie wcale nie wygląda takie...
Nie, to się tyczy tylko spraw, że tak powiem, duchowych, sakramentalnych, tak?
A idąc dalej, jak ten pani małżonka albo pan małżonka pojadą, bo według ułożenia...
W takim przypadku no mogłoby tak dojść do takiej sytuacji rzeczywiście, tak.
No bo to jest taka, bym powiedział, dziwna konstrukcja, tak zauważyłem. Ani opieki, niby tu to zapewnienie przed braku spadku, tak, ale z drugiej strony taki dziwny konstrukcja może powstać, no jeszcze dziwniejsza bym powiedział.
No mogłoby tak rzeczywiście być, ale no tutaj to dobro małżonków w sensie takim, żeby oni mogli przystępować normalnie do sakramentów ze sobą, żyć tutaj jest tym dobrem najwyższym. Oczywiście jeśli ktoś chce oszukać i sprowadzić taką sytuację, to zawsze się znajdzie na to jakoś sposób, prawda? Oczywiście taki jakiś by była sytuacja, żeby ktoś był w związku sakramentalnym z jedną osobą, aby był w związku cywilnym z inną, no to nie jest rzeczywista bigamia, dlatego że to są dwa różne porządki prawne. Ale z punktu widzenia na pewno moralnego i z punktu widzenia również prawa kanonicznego jest to coś, co nie powinno nigdy mieć miejsca. No. A
jakieś zabezpieczenia zrobić?
Słucham?
Jakieś zabezpieczenia zrobić?
Miałem na przykład taką, mieliśmy sytuację, kiedy osoba zwróciła się o to, żeby móc właśnie zawrzeć małżeństwo sakramentalne bez skutków cywilnych, dlatego że była z inną osobą w związku cywilnym i już starała się o rozwód, tak, ale sędzia nie wyrażał na to zgody, sprawa się przeciągała. I on mówi, no to w ten sposób może pogonię sędziego cywilnego, żeby podjął w końcu decyzję o tym rozwodzie, bo ja już jestem w nowym związku cywilnym. I wtedy biskup nie wyraził zgody na to, żeby to małżeństwo kanoniczne służyło tylko do tego celu, żeby wejść w związek, no, żeby rozwiązać tamten związek cywilny. Bo ustaliliśmy, że dopóki nie będzie rozwiązany tamten związek cywilny, to nie będzie możliwości wejścia w związek kanoniczny, tak? No.
Okej, okay, a dalszy punkt, jakbym mógł dalej, żeby przedstawić jakby mój tok myślenia, chciałbym wrócić do tego przykładu, gdzie uważnienie małżeństwa pomogło jakby je ustabilizować, tak? Bo był taki przykład i że jakby to zdjęcie, jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem, to zdjęcie tej niegodziwości małżeństwa spowodowało, że to małżeństwo zaczęło lepiej.
Nieważności, tutaj niegodziwości nie da się zdjąć. No.
Nie, ale tam brakowało tej zgody biskupa, to oznaczało, że to małżeństwo jest ważne, tylko niegodziwe, tak?
Czy nie. To tam była, to byśmy musieli bardziej wchodzić w forma, niewłaściwa forma kanoniczna, a mianowicie ten ksiądz nie miał uprawnienia do błogosławienia tego związku małżeńskiego.
To tak, okay, z tego dobra, wynika. Ale uzupełnienie tego braku spowodowało, że to małżeństwo zaczęło lepiej funkcjonować, tak?
No tak.
Więc tak. Idąc troszkę z mechanicznego punktu myślenia, to teraz jakby cel tego obrońcy węzła, bo jeżeli jeden, drugi, trzeci punkt jest spełniony, a czwarty nie jest spełniony, no to jakby ten czwarty pokazuje, że to małżeństwo ma ten brak, no to jakby to mówienie, że pierwszy, drugi, trzeci został spełniony, ale i tak czwartego nie jest spełniony, no to nie widzę celu, no bo oni i tak by potrzebowali tego, ten czwarty punkt uzupełnić, zakładając, że w trosce naszego myślenia, że chcemy, żeby im się udało jakby wrócić do funkcjonowania w małżeństwie, bo im się coś zepsuło, im się nie chce to złożyć i oni próbują to rozwiązać troszkę po gordyjsku, nie, że tylko przeciąć i koniec, tak, a nie z powrotem to poskładać. Jakby wskazanie, że jeden punkt, drugi, trzeci działa, jakby nie zmienia tego faktu, że czwartego nie ma. Tak, więc tutaj jakby no, z punktu funkcjonowania dalej małżeństwa to ma ich skłonić, żeby jednak zobaczyli, ile ich tam jeszcze łączy i żeby tylko uzupełnili ten czwarty punkt, czy, no bo jak nie ma tego czwartego punktu, który jest warunkiem spełniającym tą nieważność małżeństwa, no to i tak to trzeba. Patrzymy na to chęci zachowania tego. Oni, jak już tam zależy, to raczej chcą się jak najbardziej od tego odbić. Tak?
No i tutaj oczywiście, jeśli byłaby sytuacja taka, że byłoby coś, co można uzdrowić w zawiązku, tak to się nazywa, czyli właśnie taka sytuacja, no to można to uzdrowić, tak, ale to nie znaczy, to musi być rzeczywiście taka sytuacja, żeby to można było uzdrowić prawnie, bo jeśli są jakieś przeszkody, których nie da się, czy też wady zgody, z których się nie da uzdrowić. I tutaj ten przykład, który ja dałem, to miało trochę on inne znaczenie. Nie chodziło o to, że tam kilka jakichś elementów, tylko to, no, tu chodziło mi bardziej pokazanie pewnej takiej duchowego elementu w tych również przepisach prawa, ale bywają takie sytuacje, kiedy można rzeczywiście tak zwane uzdrowienie zawiązku, czyli na przykład jakaś przeszkoda była, w tej chwili tej przeszkody nie ma, małżeństwo zostało zawarte nieważnie, można to uzdrowić, jeśli strony tego chcą, jeśli ponawiają tą zgodę małżeńską. Zobaczmy, że tutaj właśnie jest ten element ponowienia zgody małżeńskiej. Czyli one muszą twierdzić, że one dalej chcą trwać w tym związku małżeńskim, a nie chodzi tutaj o sytuację, kiedy nie chcą trwać w tym związku. No, to wtedy by nie było możliwości uważnienia takiego związku. To nie wchodzi w grę wtedy.
Ale właśnie na przykład jeden z tych punktów było ta niedojrzałość, nie? Ta niezdolność. Niezdolność. Minęło te 5 lat, oni się tam przemęczyli, zdobyli jakieś doświadczenie. Tutaj dzięki pracy biskupa te dwa przypadki, tak? Powiedzmy, one to małżeństwo jest ważne, tak? Chociaż tutaj uwagę tą troskę, że jeżeli jest jakiś punkt, że to jest, ma taką siłę, to, czy to ważne małżeństwo ma taką siłę, że jak ono staje się ważne, to jakby wchodzi ten, nie wiem, duch, czy ta moc, bo tak to było przedstawione, no to to, że oni jakby postanowili dalej żyć, ja troszkę mnie zastanawia, dlaczego zostało jakby odejście od badania, nie? Czy coś w tego małżeństwie nie brakowało, czy by nie uzupełnić tego, czego im brakowało, żeby mogli dalej, nawet jeżeli teraz dzisiaj postanowili, okej, to jednak idźmy dalej, to żeby ta sama przyczyna, tak, która spowodowała, że oni się tu znaleźli, nie wróciła ich za kolejne 5 lat. Nie, bo ja wiem, że jest sukces, że dwie pary, czy tam dwa przypadki wróciły, ale czy gdyby
we wszystkich... Ale w tym przypadku, no jeśli by to małżeństwo, że tak powiem, dalej trwało i się układało, to możemy założyć, że raczej by była stwierdzona ważność tego małżeństwa, że oni jednak są dojrzali do podjęcia obowiązków małżeńskich, skoro trwają i to małżeństwo dobrze jakoś funkcjonuje. To, że po jakimś czasie pojawiły się problemy znowu jakieś, to nie oznacza, że ta osoba na przykład jest niedojrzała do małżeństwa, tak? Więc
jeden to w tym momencie, że w tamtym czasie ono było nieważne, bo ten człowiek nie był, czy któryś z tych ludzi tam nie był dojrzały i teraz drugi, jak już jest dojrzały po tych 5 latach, to teraz co drugie małżeństwo, takie, żeby było już ważne, czy uważnienie tamtego małżeństwa, bo tam warunek nie był spełniony, teraz jest spełniony, to jak to się...
Nie, uważnienie to nie tyczyłoby się sytuacji takich z tego kanonu, nie, to inne.
To wtedy co, drugi raz ślub?
Jeśli byłoby na przykład, bywały takie sytuacje, także no, stwierdzono nieważność, a te osoby były ze sobą, mogły zawrzeć ze sobą nowy związek, tak. Były takie przypadki, tak.
Nie takie już zupełnie luźne. Wiem, że to jest fikcja trochę filmowa, a trochę rzeczywista, jeżeli chodzi o te kaplice i śluby w Vegas, bo tam często występuje jakaś osoba niby kapłana, niby duchownego i osoby dodatkowo są i na gazie, i na prochach. I wiem, że w tym, ale no, czy są tam przypadki, że te, nie wiem w sumie jak to nazwać, te śluby, które tak są nazywane, czy one tam są, zdają, jest jakaś sytuacja, kiedy są ważne, czy zawsze wiemy, że już z góry są nieważne?
To zależy, bo mówiąc szczerze, też byłem w Vegas i też są tam kościoły katolickie. Jeśli by wszystko zostało spełnione tak, jak powinno być w prawie i strony, by zawierały ze związek, to ten związek raczej byłby ważny. To, że to jest sama miejscowość Vegas, jeszcze nie powoduje nieważności, ale taki związek zawierane w jakiejś takiej, że tak powiem, pseudokaplicy, jakimś takim miejscu.
No na churalnie, to tak.
Byłby pewno związkiem ważnym, ale cywilnie ważnym, a nie związkiem ważnym kościelnie w myśleniu katolickim, tak? Jeśli by dotyczył osoby przynajmniej jednej, która byłaby katolikiem, tak? Bo wystarczy, że jedna strona jest katolicka, żeby obie strony były zobowiązane do zawarcia małżeństwa katolickiego. Wystarczy, że jedna osoba jest wyznania katolickiego, żeby obie strony były zobowiązane do zawarcia małżeństwa katolickiego. I jeśli takiego nie zawierają, na przykład zawierają związek tylko cywilny, bądź też zawierają na przykład związek, nie wiem, u protestantów na przykład, tak? U prawosławnych jest troszkę inaczej, ale to już nie będziemy teraz w to wchodzić, a to z naszego punktu widzenia to małżeństwo jakby go nie było, tak? Nie jest ono dla nas ważne i dlatego bywa tak, że na przykład taki katolik, prawda, potem uzyskuje rozwód cywilny, nie miał związku kanonicznego, tylko miał związek cywilny, może starać się o nowe małżeństwo z katolikiem, katoliczką, tak?
Okej.
Dziękuję.
Ja z góry przeproszę, się okaże, że bardzo mało uważnie księdza słuchałam, niemniej jednak chciałabym zapytać. Ja pracuję akurat w branży pomocy społecznej, jeśli tak mogę wyrazić. Jestem pracownikiem socjalnym i zastanawiam się, czy jest jakaś taka ścieżka dla małżeństw, które właśnie mają zawarty ślub kościelny, przy tym cywilny. I w trakcie tego trwania małżeństwa po kilku latach okazuje się, że jedna osoba staje się osobą uzależnioną. Czy jest jakaś taka ścieżka, nie wiem, wsparcia, jakiegoś takiego pojednania, albo w którą stronę w ogóle taka rodzina, takie małżeństwo mogłoby pójść, żeby żadna ze stron nie była poszkodowana. A mówię o takim przykładzie osoby, która po prostu na przykład nie chce się leczyć. W ogóle jakby nie jest na etapie przyznawania się do swojego problemu, a przypuśćmy, że sytuacja trwa już latami. Czy mógłby ksiądz się odnieść do takiej sytuacji?
Znaczy w kontekście na przykład nieważności małżeństwa jest takie domniemanie prawne, które mówi o tym, że jeśli na przykład jakaś choroba psychiczna, jakieś zaburzenie, na przykład wyszło pół roku od zawarcia, w tym przeciągu pół roku od zawarcia małżeństwa, to domniemanie prawne mówi o tym, że w takim razie było ono również przed zawarciem małżeństwa. A więc może to powodować nieważność takiego małżeństwa, tak? Jeśli na przykład ktoś chory, na przykład okazuje się, są do pół roku w związku małżeńskim i teraz wychodzi jakaś choroba psychiczna, to przypuszczalnie była ona już wcześniej, tylko ona nie była na przykład widoczna, tak? Więc jest takie prawne domniemanie, które by trzeba było obalić, że było inaczej, jeśli by się chciało tego. No na pewno jeśli są jakieś problemy, no to znowu trzeba starać się szukać pomocy. czy no właśnie jakichś ośrodkach poradnictwa rodzinnego, tak, i tutaj w tą stronę bym bardziej widział, tak, a niż zwracać się do sądu, tak, na przykład. To nie wiem, czy to o to chodzi.
Ja myślę jeszcze, Haniu, że będziemy mieli spotkanie z księdzem Głodowskim, nie, który jest pasterzem u osób uzależnionych i on będzie pewnie też opowiadał o tym właśnie, no czy małżeństwo w ogóle w takich sytuacjach ma sens, kiedy separacja, kiedy po prostu rzeczywiście tak, jaką formę tutaj też Kościół pomocy. Także myślę, że ten temat jeszcze pewnie wróci, nie?
No,
wiadomo, że trzeba najpierw ratować, nie? A potem
trzeba się starać, no że tak powiem, walczyć o to małżeństwo. Oczywiście znowu to też nie za wszelką cenę, bo też pamiętajmy o tym, bo czasem, no znowu, też duszpasterze powiedzą, niektórzy, niestety takie się zdarzają sytuacje, bo ty zawarłaś związek małżeński, to ty musisz w nim trwać, nawet jak on cię poniża, jak cię obraża, jak cię traktuje, to ty musisz w tym związku trwać. No, bo nie, nigdzie w prawie ani nigdzie nie jest powiedziane, że człowiek ma prawo do tego, żeby drugi go pozbawiał godności, żeby nie miał dla niego szacunku, żeby drugi człowiek nie czuł się bezpieczny i wtedy można, bo ten drugi może wszystko zrobić, bo ślubował go w kościele. To też nie dajmy ludziom takiego poczucia, że można z nimi wszystko zrobić, dlatego że najważniejsze jest to, żeby małżeństwo przetrwało. No. Oczywiście tak, ale znowu, w takim przypadku jest pytanie, znowu, czy to rzeczywiście do tego sakramentu w ogóle doszło. Bo jeśli ktoś tak traktuje drugą osobę, to są tutaj poważne dowody i wskazania na to, że tak naprawdę do tego sakramentu nigdy nie doszło. Oczywiście znowu trzeba to udowodnić, no ale wiele na to wskazuje, tak? No bo tak jak powiedzieliśmy, jednak to jest małżeństwo, to jest przymierze, prawa, obowiązki przekazywane, przyjmowane, różne elementy, ale nie, żeby ktoś traktował niewłaściwie drugą stronę. Tak, no, tak jest. Dobro, tak, małżonków. Tak,
tutaj oczywiście. Jeszcze myślę, że w ogóle nie wspominaliśmy o tej instytucji separacji, nie? Że, że w takiej sytuacji na przykład, no jeżeli to jest alkoholik, który wchodzi z alkoholizmem do małżeństwa i to wychodzi od razu tam do to pół roku, no to wiadomo, że tutaj jest to mniemanie, że tak było przed ślubem. Ukrywał to albo po prostu, no dobrze się tutaj, czy rodzina ukrywała. Natomiast rzeczywiście, jeżeli alkoholizm gdzieś się pojawi na jakimś etapie małżeństwa, tutaj jakby zakładamy, że było ważnie zawarte, no to wiadomo, jest to choroba, która czyni go niezdolnym do, nie wiem, chociażby wywiązywania się z przysięgi małżeńskiej. No to wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze ta separacja, nie? Która sprawia, że on ma się leczyć i w momencie, kiedy wróci trzeźwy.
Cywilne i prawo kanoniczne dopuszczają i przewidują taką rzecz, jaką jest separacja. Więc rozstanie się, zakładając oczywiście też, że to raczej będzie na pewien czas, acz może ten czas być bardzo, bardzo długi. Ale bez możliwości, prawda, wejścia w nowy związek małżeński, no ale strony się rozstają, nie? Tak.
Ponieważ chciałam tylko tak się upewnić. Ja rozumiem, że małżeństwo można nazwać, że jest małżeństwem sakramentalnym, jeżeli dwie osoby są ochrzczone, tak?
Tak.
Natomiast w momencie, kiedy, bo w ogóle kiedyś chciałam zapytać, czy w ogóle coś takiego, że jakby, że osoba jedna jest katoliczką ochrzczoną, natomiast mąż jest osobą niewierzącą, jest ateistą.
Czy to... Ale ochrzczonym.
Nie, właśnie, nieochrzczonym.
Nieochrzczonym.
I wtedy czy ten mąż, znaczy ten przyszły, ten powiedzmy mężczyzna, czy on jest jakby tylko jakby jako świadek na tym ślubie, czy to jest po prostu jakby to małżeństwo?
To małżeństwo jest tak zwanym małżeństwem kanonicznym, ale nie jest małżeństwem sakramentalnym. I tak jak powiedziałem, to obie strony wiąże. To niezależnie od tego, czy on jest ochrzczony, czy nie jest ochrzczony, małżeństwo wiąże obie strony. To małżeństwo też jest traktowane przez nas, przez wszystkich, jako małżeństwo jedno i nierozerwalne, niezależnie od tego, czy on uważa, że mogą się strony rozstać, czy on w to wierzy, czy nie wierzy, to małżeństwo jest związkiem jednym, nierozerwalnym i nie można tutaj mówić o czymś innym, tak?
A jeżeli są dwie osoby ochrzczone, przy czym ta jedna osoba, powiedzmy, no generalnie gdzieś tam się pogubiła, zwątpiła i twierdzi, że no została ochrzczona, ale wydaje się, że nie wierzy, to mimo wszystko ten chrzest jakby...
Tak, to trzeba w takim przypadku nie zwracamy się o dyspensę od małżeństwa z osobą i nie ma tej przeszkody różnicy religii, tylko jest, powiedzmy, pozwolenie biskupa na zawarcie małżeństwa z osobą akatolikiem, o tak byśmy powiedzieli.
Wtedy jest to małżeństwo sakramentalne?
Wtedy to jest małżeństwo sakramentalne, tak.
Czy ja dobrze zrozumiałam księdza, że jeżeli na przykład osoba ochrzczona wchodzi w związek małżeński z osobą niewierzącą, nieochrzczoną po prostu, to, no to wiadomo, małżeństwo jest ważne, tak?
Trzeba ale, się ubiegać o dyspensę,
to ta osoba,
małżeństwo będzie
ta
ważne.
Osoba ochrzczona, ona wtedy, nie można powiedzieć, że otrzymuje łaskę sakramentalną, czyli jak w ogóle jest pozbawiona łaski sakramentu małżeństwa?
Tego.
To jest taka dziwna, no, nie? Ta tajemnica.
Tak. No. To rzeczywiście tak jest, że tutaj bardziej byśmy patrzyli jako przymierze, ale bardziej właśnie w takiej formie umowy, tak, pomiędzy stronami, dlatego że no, nie możemy mówić tutaj, że na pewno, nie wiemy co, prawda, w tajemnicy Bożej. Jak to, jak
ale to,
to
na
działa.
Pewno teoretycznie już, dziewczyny, chłopacy, ale to nam się nie opłaca. Jak ktoś jest bardzo wierzący, ochrzczony i chce żyć pełnią sakramentu małżeństwa, to taki związek w zasadzie, tak biorąc pod uwagę taką zwyczajną ludzką kalkulację, to się nie opłaca, no bo jednak nie dotykamy tej pełni tego, że...
Ale dotykamy pełni w tym sensie, że możemy przystępować do sakramentów, prawda? I przyjmować inne sakramenty,
no tak.
Dlatego, że jesteśmy w związku małżeńskim, tak? I no, nie jesteśmy po prostu w grzechu.
A czy jeżeli taka osoba na przykład przyjmie chrzest, tak? Po 10 latach takiego małżeństwa, czy to małżeństwo automatycznie staje się małżeństwem sakramentalnym, czy oni muszą zawrzeć jeszcze raz związek małżeński, żeby
nie,
być małżeństwem
nie, to
sakramentalnym?
Staje się
automatycznie.
Tak.
Dziękuję. Tak. To są takie pewnie tylko ciekawostki, no. Nie?
No, to by było bardzo takie, nie. No tak. No, ale to nie powinna wbrew niemu absolutnie, bez jego wiedzy.
Cia?
No, można by pomyśleć w zagrożeniu życia, można by pomyśleć, no.
Ja jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj chciała koleżanka, ale okazało się, że to ja już jej ubiegłam z tym pytaniem. Ale mam takie pytanie, bo bardzo często narzeczeni, no ochrzczeni, wiadomo, w sakrament małżeństwa chcą przyjąć, mieli lub bardziej świadomi, ale jednak przygotowują się do małżeństwa i są w sytuacji grzechu ciężkiego. Na przykład, nie wiem, antykoncepcja, której nie chcą odstawić, tak? Już nie mówiąc o nawet o wkładkach do macierzynek, które w ogóle są... sytuacją, tak, taką aborcyjną i generalnie oni często, ja się zastanawiam właśnie, czy my powinniśmy im powiedzieć, słuchajcie, powiedzcie to księdzu, że na przykład na tym etapie, nie wiem, nie żałujecie, nie chcecie zerwać z antykoncepcją, wręcz przeciwnie, macie na przykład założoną wkładkę, czy w takiej sytuacji, no, pewnie małżeństwo jest zawarte ważnie, ale niegodziwie, tak? Czy taka sytuacja grzechu ciężkiego i czy jest sens w ogóle na przykład, żeby oni przyjmowali komunię świętą, tak? Bo na Eucharystii wiadomo, warto zawrzeć to małżeństwo, ale czy w ogóle, no to jest mnie zawsze zastanawia, nie? Czy powinniśmy takie rzeczy im powiedzieć, czy nie? Czy...
Znaczy, myślę, że mówić trzeba i pewne tematy, chociaż mogą być trudne, trzeba poruszać. Oczywiście nie zawsze osoby będą mówiły, czy nie zawsze będą traktowały to w kategoriach grzechu, ale znowu też z punktu widzenia prawnego, jeśli osoba na przykład coś wyznaje w sakramencie pokuty i spowiedzi, że się właśnie w sakramencie pokuty i pojednania albo w spowiedzi inaczej, w kategoriach takich, że owszem, wymienia coś, ale mówi, no to ja nie czuję, że to jest grzech, to już to samo wymienienie tego, to już wystarcza, że jednak jest w nim jakieś poczucie, że coś jest niewłaściwego. Więc to już jest jakiś znak też, no może nie takiego żalu, jakiego byśmy w pełni oczekiwali, prawda, od osoby, ale jednak tu się mówi, że jednak jeśli osoba staje w takiej prawdzie o sobie i ona wewnętrznie może jakoś nie czuje, tak, że grzech, ale skoro wymienia, to widać, że czuje, że chociaż powinna wymienić i powiedzieć o tym, że jest taki problem, no to już jest to dobry znak. Oczywiście spowiedź ma też tę moc odpuszczenia grzechów, żeby było w tym również to mocne postanowienie poprawy, tak? No więc to też kapłan musi zwrócić uwagę, żeby ta osoba rzeczywiście to podjęła postanowienie poprawy, czyli jakieś działania tego, no choćby jakąś walkę podjęła w tej materii, żeby tą sprawę jakąś rozwiązać, zażywania środków antykoncepcyjnych czy czegokolwiek, prawda, czy jakaś inna sytuacja. Co z tego wyjdzie, to też natura ludzka jest słaba, no ale jeśli chce rzeczywiście ważnej rozgrzeszenia sakramentalnego, no to powinna jakieś podjąć próbę.
Ja rozumiem, że jest jakieś tam pojęcie grzechu, jest nawet jakieś postanowienie poprawy, no tutaj nie mam wątpliwości, nie? Że, że generalnie ludzka natura jest słaba i że oni może do tego jeszcze 10 razy wrócą, ale człowiek się podnosi, tak? Uh-huh. A kiedy na przykład narzeczeni wprost deklarują w poradni, że oni na przykład widzimy taką wrogość w ogóle do nauki Kościoła, nie? Że Kościół się pomylił, a i tak tego nie będę stosował, ja w ogóle uważam, że tutaj w kwestii na przykład antykoncepcji czy dzietności nie ma się w ogóle co Kościół wypowiadać, nie będzie mi ktoś mówił, jak ja mam żyć. I my wtedy mamy taką wątpliwość, nie? Jaki jest sens na przykład, żeby te osoby po pierwsze zachęcać do sakramentu, jak widzimy, że on żyje z dala od Pana Boga, nie ma w ogóle zaufania do Kościoła i też takie pytanie automatycznie, czy zachęcać do ślubu, a jeżeli nawet, to po prostu, czy powinniśmy to jakoś zgłaszać księdzu proboszczowi, czy komuś, kto będzie z nimi spisywać protokół, że takie coś, nie wiem, wyszło w poradni, nie? Że mamy wątpliwość, czy jednak to zachować?
Myślę, że tak. I trzeba tutaj brać też tą pod uwagę, jeśli na przykład takie osoby by wykluczały zupełnie potomstwo, no to też jest potem powód do stwierdzenia ważności małżeństwa. Oczywiście nie mówimy tutaj o chwilowej na przykład sytuacji, tak jak mówię, no my tam planujemy, że na razie nie będziemy mieli dzieci, no bo teraz chcemy jeszcze studia albo coś tam tego, no chcemy zawrzeć małżeństwo, ale na razie nie planujemy. To jest pewne zawieszenie tego elementu jakiejś nacechowania małżeństwa na tą płodność, ale jeśli by ktoś mówi, że kategorycznie my nie chcemy mieć dzieci, my zrobimy wszystko, żeby nie mieć dzieci, takie osoby nie powinny zawrzeć małżeństwa. Takie osoby nie ma co im doradzać zawarcie małżeństwa, bo wysoce prawdopodobne, że to małżeństwo byłoby zawierane nieważne. Znowu, oczywiście to trzeba udowodnić i każdy przypadek jest indywidualny, ale też z takimi swoimi doświadczeniami jakimiś, może tutaj pani Ania pewno, może niektórzy z was mają też już jakieś większe doświadczenie, ale rzadko się zdarza, że po dłuższej rozmowie, wyjaśnieniu pewnych rzeczy, żeby dalej było takie podejście, że absolutnie nie i tego. Jeśli byłoby dalej takie absolutnie nie i żadnego potomstwa, żadnych dzieci, nigdy, nigdzie nie, no to wtedy nie. To wtedy
tak radykalnie to się nie spotykamy raczej, nie? Tylko raczej mówią, że kiedyś będziemy chcieli mieć dzieci, nie? Więc tutaj to ja też rozumiem, że to nie jest przeszkoda. Natomiast coraz częściej właśnie mam taką wrażenie, że przychodzą ludzie tacy wrogo nastawieni, tacy agresywni na Kościół. Ja się zastanawiam, jaki jest sens w ogóle ich popychać do sakramentu, nie? No zawsze jest też ta tajemnica i łaska i tak dalej, ale... Ja na przykład też, nie wiem, czy dobrze postępuję, ale zawsze doradzam doradcom, żeby w takiej sytuacji, kiedy coś takiej ciężkiej materii wychodzi, żeby nie byli takimi donosicielami, tak? Na takiej zasadzie, że chociaż jak są przecież, no,
jak idą zapowiedzi, to mamy informację, że mamy obowiązek donieść Kościołowi coś ważnego. Natomiast też chcielibyśmy być ludźmi zaufania w takich poradniach, nie? A nie donosicielami. Więc ja zawsze mówię tak, słuchajcie, mi się, znaczy, według mojej wiedzy to, co mi teraz powiedzieliście, jest bardzo ważne. Żebyście to zgłosili księdzu, żebyście, ja was zobowiązuję, żebyście wy to powiedzieli, no bo tak, jeżeli najlepiej. Nie wy to powiecie, to ja będę czuła w sumieniu, że mam obowiązek to zgłosić. Ja wolałabym, żebyście zrobili to wy, nie? Na przykład.
Zgadza się.
Czyli to jest dobry kierunek, że najpierw zanim my doniesiemy Kościołowi, żeby jednak ich zobowiązać.
Żeby oni, tak. No tak, tak, na pewno.
Czyli my
na
nie
pewno
mamy
to
też...
To byłaby najlepsza, najwłaściwsza forma. No.
Bo nas nie obowiązuje tajemnica spowiedzi, a to też nie jest spowiedź spotkania w poradni, a jednocześnie jest bardzo ciężko tak wypośrodkować między tym, żeby no, oni się
wiadomo,
chcieli otworzyć.
Mamy
nie,
się starać nami. Być dyskretni i tu nie chodzi o jakieś donoszenie i w każdej sytuacji mówienie o tym, co było, no ale tutaj pewne dobro wyższe, tak, którym jest troska o... Nawet, no powiedzmy, o to małżeństwo, tak, żeby ono choćby nawet w tym elemencie, żeby było ważne, tak, no to tutaj stoi wyżej nawet, no. Oczywiście, mówię, to są bardzo delikatne sprawy i to za każdym razem trzeba rozeznać, ale jeśli rzeczywiście byłyby jakieś takie sytuacje, to najpierw dobrze ich i zobowiązać do tego, żeby donieśli, jeśli oni tutaj... to no, będzie dobrze by było też poinformować księdza, że taka, a nie inna jest sytuacja.
Ja mam...
To, co sobie powiedzieliśmy, że takie osoby, nawet no, z upośledzeniem, one... To nie znaczy, że nie mogą zawrzeć małżeństwa, no tylko trzeba mieć jakąś też podstawową choćby wiedzę, że one w tym małżeństwie są w stanie podołać tak obowiązkom małżeńskim w jakimś zakresie. No wiadomo, że na pewno nie jest to taki zakres normalna, prawda, w pełni zdrowa osoba. Ale zobaczmy, że też tutaj mu kodeks mówi o tych najważniejszych obowiązkach małżeńskich. Nie jeśli z czymś sobie nie radzą w drobnych sprawach. To nie jest powód jakiś do tego, żeby takie osoby nie mogły i nie zawierały małżeństwa. Więc znowu myślę, że tutaj właściwa jest droga do tego, żeby poprosić o opinię lekarską, bo takie osoby są też najczęściej pod opieką lekarza, czy on uważa, że są w stanie funkcjonować w małżeństwie. Jeśli są w stanie funkcjonować w małżeństwie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prawda, zawierały małżeństwo.
Ja mam takie pytanie jeszcze. Po pierwsze, tak chciałam się upewnić, tylko ksiądz chyba powiedział, że rozwód, czy rozwód jest cywilny, czy jest warunkiem formalnym do wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Bo to,
nie.
Nie. Dobrze. Natomiast druga sprawa, kwestia czystości przedmałżeńskiej, a tego stwierdzenia nieważności z tytułu właśnie niezdolności do pożycia seksualnego. Czy to zależy od przypadku? Jak to jest praktycznie rozwiązywane? Nie? Czy jakby ten argument, że para się nie sprawdziła ślubem, nie jest jakby później takim właśnie argumentem
Nie dlatego, że my zawsze oceniamy no dopiero to, co było po zawarciu małżeństwa, tak? No, a nie sam moment zawarcia małżeństwa, a nie to, czy one nie były w stanie, czy też nie podejmowały, czy podejmowały współżycie przed zawarciem małżeństwa. Więc tutaj to oczywiście, no znowu, jeśli by podjęły jakieś współżycie przed i widziały, że do siebie tego, no to nie powinny się starać o małżeństwo, no bo same widzą, że nie mogą ze sobą tego. Ale co do zasady, to i tak to nie byłoby to brane pod uwagę, tak? Tylko to, co po zawarciu małżeństwa, więc że ze sobą nie są w stanie podjąć współżycia. Oczywiście inna sytuacja jest trochę, jak jest, mamy sprawę, że tak powiem, mechaniczną, prawda, dotyczącą tego, że to już wcześniej, prawda, wiadomo. Tutaj w tym przypadku psychicznej względem konkretnej osoby mogłoby to wyjść dopiero po zawarciu małżeństwa, ale też jeśli jakaś osoba, że tak powiem, już nawet nie podejmując współżycia, no ale nawet jakieś czułość przed małżeństwem i by teraz mnie odrzucało do zawarcia małżeństwa z tą osobą, no to też by już wskazywało, że no chyba to nie ta droga, tak? No więc nie trzeba by tutaj sprawdzać tego w formie rzeczywistego kontaktu fizycznego na sposób ludzki podjęcia współżycia seksualnego, tylko no samo już nawet takie odrzucenie psychiczne przy jakiejś takiej czułości, delikatności, która jest no przed jeszcze zawarciem małżeństwa, no to już by wskazywało, tak, że może coś tutaj jest psychicznego, tak?
Taki czas, który Kościół daje małżeństwu na dopełnienie małżeństwa. Znaczy na przykład jeżeli, nie wiem, załóżmy, zawarli ważnie, tak mi się wydaje, wszystko zostało spełnione i ważnie zawarli małżeństwo i potem na przykład no, nie dochodzi do współżycia, nie? Mija pół roku i na przykład mąż już nie wytrzymuje i mówi, nie, ja chcę dochodzić nieważności, bo to już za długo, ja już nie daję rady, a żona mówi, nie, dajmy sobie jeszcze czas, ja się postaram i tak dalej i to tak się przeciąga. Czy jest jakaś taka granica czasu od zawarcia małżeństwa, że Kościół mówi, nie, tu trzeba już się przypatrzyć w
nie,
ogóle.
Nie ma takiej granicy. Mówiliśmy tutaj, sobie wspomnieliśmy, że jest coś takiego jak dyspensa od małżeństwa ważnie zawartego, ale niedopełnionego, czyli właśnie, że nie było podjęcia tego stosunku małżeńskiego na sposób ludzki w małżeństwie. Zwracam uwagę, w małżeństwie. Żeby nie można dopełnić małżeństwa przed zawarciem małżeństwa, tak? Więc nawet jeśli oni by współżyli przed ślubem, potem zawarli małżeństwo i nie współżyli, no to by były jakieś przesłanki do prowadzenia spraw w takiej materii. Ale tutaj bym zwrócił uwagę na to, że Kościół najpierw będzie badał, jeśli oni się o to zwrócą, nie będzie od razu występował z pomysłem, żeby papież udzielał dyspensy od nieważności, od małżeństwa ważnego, ale niedopełnionego, tylko najpierw będzie badał, czy to małżeństwo właśnie zostało zawarte ważnie, choćby na podstawie tych podjęcia obowiązków małżeńskich, tak? Ale nie ma tutaj wskazania określonego czasowo, kiedy trzeba podjąć. Oczywiście wiadomo, że no to choćby ten taki pewien obowiązek małżeński również tej relacji płciowej, no to dziwne byłoby, to bardzo dziwne było, gdyby to odkładać no, na jakiś nie wiadomo kiedy właśnie, pół roku, no to już bardzo by był długi okres czasu. No. To nie znaczy, że to musi być rzeczywiście noc poślubna, tak? Bo to mogą może...
No to rzeczywiście sami małżonkowie mówią, że to bardzo rzadko jest noc poślubna.
No tak.
I że rzeczywiście nawet to, co tam w nauce Jana Pawła II, że jest ta absorpcja wstydu przez miłość, nie? Że po prostu trzeba tej miłości coraz więcej, żeby się pomalutku, że tak powiem, oswoić ze swoją nagością, zanim dojdzie do takiego pełnego współżycia. No ale właśnie, nie? Bo nieraz jest tak, że miałam takie pary kiedyś, że miałam wrażenie, że człowiek ich tak podkręcał, zachęcał, żeby jednak dopełnili, żeby się postarali, żeby właśnie jakimiś małymi kroczkami do tego dochodzili, no bo nawet tak technicznie człowiek doradzał, nie? Co zrobić i tak dalej, nie? Ale się zastanawiałam potem po latach, czy to nie był błąd, nie? Bo jeżeli od początku coś nie idzie, to po prostu potem dopełnią tego małżeństwa, a i tak nie idzie, nie? Jakby, mimo że oni byli przebadani fizycznie i tak dalej. To też jest taka tajemnica, nie? Człowiek tak trochę w ciemno doradza i w ciemno prowadzi, nigdy nie wie, czy dobrze, czy źle zrobił, nie?
Oczywiście.
No bo mówię, z jednej strony byli niedopełnionym małżeństwem, więc można by dochodzić nieważności tego małżeństwa, a z drugiej strony dopełnili jednorazowo, tak? I potem się okazało, że i tak się nic to nie naprawiło, także coś w tej relacji jakby było, albo dopełnili, a więź się mimo wszystko jakoś nie nawiązała, nie? Bo nieraz mam takie wrażenie, że nie jestem ekspertem, jakby, tak? Nie pracuję w trybunale, nie wiem na jakiej podstawie tam się dochodzi tego wszystkiego, ale mam wrażenie, rozmawiając z ludźmi, z kłopotami, że tam nie ma o co zahaczyć. Jakby tam tu rozmawiam z jedną stroną, z drugą i tak jakby tych ludzi nic nie wiąże, nie? Nic nie wiąże. Nie ma w ogóle ani wspólnych pasji, ani wspólnych działań jakichś, ani wspólnego zainteresowania sobą i się zastanawiam, co ich pchnęło do tej decyzji, nie? To są oczywiście też takie tylko subiektywne odczucia osoby, która z nimi rozmawia, ale wiadomo, że ta rzeczywistość nieraz jest tak złożona bardzo, ale zawsze jest coś, jak chcemy ratować związek, to chcielibyśmy mieć jakiś punkt zaczepienia, nie? No, w sferze jakiejś emocjonalnej, w sferze, nie wiem, jakiejś, no po prostu.
Ja się spotkałam już nieraz z taką sytuacją właśnie, że któraś ze stron, usłyszałam od którejś ze stron, że znaczy nie mówię, że zupełnie nie było więzi między tą parą, ale że była taka deklaracja, że ja muszę wyjść za mąż, bo ja sobie nie poradzę bez męża na przykład i ja mam, nie wiem, ojca chorego, czy jestem słaba psychicznie, ja muszę wyjść za mąż, nie? I tam jakby konsekwencje były takie, że na przykład w bardzo szybkim tempie do tego ślubu dochodziło, gdzie widać było, że potrzeba było jeszcze czasu i jakby, czy jeżeli takie coś się słyszy, czy to jest, można powiedzieć tej osobie, że no to jest warunek do stwierdzenia nieważności małżeństwa, jeżeli by, znaczy taka deklaracja, no właśnie, na ile tak można się posunąć? Tak, tak. Czy na ile to jest sytuacja przymusu właśnie, nie? Że ta osoba mówi, no tak.
No tak, tak, jakby... tak się zdarza, że no, z takiego założenia wychodzą, że no, muszą ten związek zawrzeć, bo presja innych, bo presja jakichś spraw, bo presja, że sobie samemu w życiu nie poradzę. Może to być rzeczywiście powód. Oczywiście te deklaracje ważne potem w ocenie sądu będzie, czy były składane w tak zwanym czasie, jak to powiedzieć, niepodejrzanym. Co to znaczy? No na przykład właśnie jeszcze przed zawarciem małżeństwa długo, czy nawet jakiś no, czas przed zawarciem małżeństwa takie osoby wyrażały wprost taką deklarację, że tym się kierują, że to jest w zasadzie jedyny motyw, który ich pociąga do tego małżeństwa, bo potem co innego, jak już kiedy małżeństwo się sypie i one zaczynają mówić, no to bo ja uważam, że to brałem to małżeństwo tylko dlatego, no to już jest tak zwany czas podejrzany, tak? No bo jeśli oni już są w małżeństwie i teraz im się sypie i to teraz argumentują, że to dlatego brali małżeństwo, szukają, że tak powiem, nieco na siłę argumentu za tym, że dlaczego to małżeństwo było zawierane, miałoby być zawierane nieważnie. Nie? Więc no, rzeczywiście mogłoby tak być, że takie różne przymusy ze strony innych osób, czy też nawet jakiś wewnętrzny przymus, gdzie człowiek uważa, że w żaden sposób inny nie jest w stanie tego przeskoczyć, tak, niż przez zawarcie małżeństwa, no to no, była jakaś podstawa, tak, do prowadzenia sprawy. Oczywiście zobaczcie, że ja tutaj używam często pojęcia takiej, żeby była podstawa do prowadzenia sprawy, bo też tutaj też was przestrzegam i księży też na to zawsze zwracam uwagę, żebyśmy pamiętali, kiedy spotykamy się z takimi osobami w kryzysie i albo już, które się rozstały i teraz mówimy o tym, no, o tym procesie takim, o stwierdzeniu ważności małżeństwa, że jest taka możliwość, tak? Bo z tego, co mówisz, to na pewno twoje małżeństwo jest nieważne. Nie dawajmy takich kategorycznych wniosków. Ani ksiądz, ani osoba świecka, nawet sędzia przed wyrokiem nie może i nie powinien dawać takich kategorycznych stwierdzeń. Na podstawie tego, co mówicie, to na pewno wasze małżeństwo jest nieważne. Nie wiesz, co wyjdzie w tym procesie. Nie wiesz, czy da się to udowodnić. Nie stawiaj kategorycznych. Możesz powiedzieć, że są przesłanki do tego, twoim zdaniem są przesłanki do tego, żeby wnieść sprawę, tak? Że są jakieś powody, które wskazują, że można chcieć, żeby zbadać tą sprawę, ale nie wydawaj ty wyroków, tak? Nie bądź tym, który już zadecydował, że na pewno twoim zdaniem, bo potem ludzie przychodzą, no ale tu mi mówił ksiądz proboszcz, że to moje małżeństwo na pewno jest nieważne, a tutaj jest coś zupełnie innego. No i jak to? Zostałem oszukany, tak? Zostałam oszukana, wprowadzona w błąd. No. To są bardzo delikatne sprawy i konkretny przypadek nie da się przyłożyć jednej miary, bo mówię, może coś wyjść w trakcie, nie wszystko się da udowodnić. To trzeba pokazywać, że jest taka możliwość, ale nie ferować wyroków, nie dawać terminów. To na pewno za rok już będziesz wolny i wtedy będziesz mógł wejść w nowy związek małżeński. Nie wiesz, ile to potrwa. Nie wiesz, jaki będzie wyrok. Zostawić to tym, którzy będą decydować. Nie?